Na zegarze prawie 8 minut po 9 rozpoczynamy komentarze w Radiu Gdańsk, a w studiu są już ze mną nasi goście. Dr Małgorzata Niemkiewicz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I Maciej Łucasz, aktor, pisarz i podróżnik. Witam pana.
Dzień dobry.
Zachęcam oczywiście naszych słuchaczy do dzielenia się swoimi opiniami wysyłając SMS-y pod numer 603-06-06. Panie Macieju, dzisiaj nie będziemy podróżować, pani Małgorzato, ale tematów mamy kilka, myślę, że ważnych, ale zaczniemy od takiego suplemenciku. Dzień Nauki Polskiej. Dzisiaj po raz pierwszy będzie obchodzony ten dzień właśnie. Nowe Święto Państwowe. Cieszycie się państwo, że będzie taki Dzień Nauki Polskiej?
Zawsze, jeżeli chodzi o naukę, ja jestem za. Im więcej będzie mówione, im więcej będzie środków na naukę polską, im będzie bardziej ona promowana na świecie, tym lepiej dla nas, dla naszej przyszłości.
Ten dzień wybrano w sposób szczególny. Odnosi się do dnia urodzin Mikołaja Kopernika w uznaniu jego wybitnych zasług dla astronomii, ale tych osób, które z nauką się kojarzą, jest dużo więcej. Choćby Jan Heweliusz, nasz gdański, albo Ignacy Łukasiewicz, czy słynny profesor Stefan Banach. Pani Małgorzato, cieszy się pani z tego święta również?
Ja z każdego święta się cieszę oczywiście, jeśli jest sposobność ku temu, żeby zwrócić szczególną uwagę na jakiś fakt, jakieś wydarzenie, jakieś zjawisko, to świetnie, bo wtedy zatrzymujemy się i rzeczywiście tego konkretnego dnia nasza uwaga skupia się na tym, a nie innym przedsięwzięciu. Więc jeśli nauka doczekała się swojego dnia, to przypuszczam, że w kolejnych latach odbywać się będą sympozja, konferencje nakierowane nie tylko na świętowanie, ale też kreowanie jakiejś przyszłości nauki, bo ona właściwie jest podstawą wszystkiego, co
no właśnie,
dzieje.
Teoria heliocentryczna, lampa naftowa Łukasiewicza, czy odkrycia radu i polonu. No to tylko kilka przykładów licznych osiągnięć Polek i Polaków. To jest taka najlepsza wizytówka naszego kraju, nie tylko tutaj w Europie, ale i na świecie. Pan podróżuje po całym świecie, więc to chyba...
Tak, i tym bardziej jest mi przykro i szkoda, że to wielkie odkrycie, czyli lampa naftowa, została przejęta przez Amerykanów i tak na świecie właściwie to już nikt nie wie, kto odkrył lampę naftową i zastosowanie jej.
Chyba, że ktoś pojedzie na przykład na Kresy i tam dowie się.
No
właśnie.
I chyba, że Dzień Nauki Polskiej przypomni nam o tym. I to jest właśnie to najważniejsze, byśmy umieli się cieszyć, bo lista naszych naukowców, którzy byli pionierami we wszystkich dziedzinach naprawdę, jest bardzo długa. Gdziekolwiek się pojawiłem, czy to było Chile, czy to były Stany Zjednoczone, Argentyna, polskie nazwiska wszędzie istnieją, tylko problem jest z tym, że my nie potrafimy tego wykorzystać, nie potrafimy tego wyeksponować. Nie potrafimy się cieszyć i mówić o tym, że byliśmy pierwsi, jeżeli chodzi na przykład o kinematografię, że byliśmy pierwsi, jeżeli chodzi na przykład o wykorzystanie ropy naftowej, etc.
No właśnie, to warto o tym, do tego wracać. Cieszymy się w takim razie, że jest takie święto. A teraz przejdźmy do sprawy no bardzo bulwersującej, wydaje mi się, ale też bardzo trudnej. Sprawy porwanego w Gdyni 10-letniego Ibrahima. Na szczęście ta sprawa już zmienia swoją sytuację i barwy. No ale jednak uruchomiony był ten alert, child alert. Ta procedura pojawiła się bardzo szybko. Jak państwo myślicie, czy tego typu sytuacja może spowodować brak zaufania do instytucji, które takimi sprawami się zajmują? Mówię o tym, że no uruchomienie tego child alertu, czy nie był za szybki, czy nie rozpoznano jakby całej sprawy, bo ta sprawa przybierała z godziny na godzinę inne i inne barwy.
Myślę, że odnotować w ogóle należy fakt, że takie narzędzie jak Child Alert w ogóle istnieje, że mamy dostęp do takiego narzędzia. Natomiast ono nie jest zbyt często używane, w związku z czym pewnie brak praktyki i doświadczenia, kiedy już należy uruchamiać, a kiedy jeszcze nie. I trudno chyba dzisiaj dywagować, czy był przedwcześnie użyty, czy właściwie. Świetnie, że to narzędzie jest i w sytuacjach rzeczywiście tego wymagających może zostać uruchomiony. I myślę, że oby jak najrzadziej oczywiście trzeba było używać, ale to dopiero praktyka przyniesie doświadczenie mówiące o tym, kiedy jest właściwy moment na uruchomienie. Dla każdej matki, dla każdego rodzica porwanie dziecka na pewno jest dramatycznym przeżyciem i nie mam wątpliwości, że każdy rodzic powie, tak należało uruchomić. Natomiast druga strona, ta techniczna, organizacyjna, przekładająca się na zaangażowanie służb i tak dalej, no może wskazywać takie momenty, kiedy ten alert należy uruchamiać, w którym momencie już zebrane informacje pozwalają na uruchomienie. Ale tak jak wspomniałam przed chwilą, to pewnie praktyka przyniesie to doświadczenie.
Ale ten system jest uruchamiany w bardzo konkretnej sytuacji i jest aktywowany, żeby był aktywowany, muszą być spełnione określone warunki. Między innymi podejrzenie, że małoletni to ofiara przestępstwa, pozbawienia wolności lub jego życia bądź zdrowie jest bezpośrednio zagrożone. Potrzebna jest także zgoda opiekuna prawnego lub, jeśli jej uzyskanie jest niemożliwe, sądu rodzinnego na rozpowszechnienie komunikatu. Także to jest określone, a jednak no tutaj wydaje mi się, że nie dopełniono pewnych procedur, które każda instytucja jednak ma obowiązek wprowadzić.
Ale proszę Państwa, to jest sytuacja wyjątkowa. Dziecko zostaje porwane sprzed domu matki. Zostaje wywiezione w nieznanym kierunku. I jeżeli my wprowadzimy wtedy jakiś okres, nie wiem, 48 godzin, 72 godzin, gdzie będziemy się zastanawiali, czy my możemy zadziałać w ten sposób, żeby to dziecko namierzyć, sprawdzić, gdzie ono jest, co się z nim dzieje. Tu się liczy każda minuta. Tu nie można wprowadzać, nie wiem, administracyjnych przepisów, które będą mówiły, musisz spełnić A, B, C i D i wtedy my możemy zadziałać. Tu trzeba działać natychmiastowo. Proszę Państwa, w Stanach Zjednoczonych wywiezienie dziecka niepełnoletniego ze Stanów, jednego do drugiego, jest to przestępstwo federalne i ścigane przez FBI. I wtedy nie kończy się to tak jak tutaj, że policja mówi OK. My dokonaliśmy i zrobiliśmy to, co było, co mogliśmy zrobić. W tej chwili zajmie się tym sąd albo w Polsce, albo w Belgii. Tam, jeżeli zostanie uruchomiona procedura FBI, wtedy ten człowiek, który dokonał, sam wymierzył sprawiedliwość. On przyjeżdża z wyrokiem sądu belgijskiego i sam sobie to dziecko odbiera. No to w takim razie po co jest nam policja? Po co jest nam prokuratura, po co nam jest sąd. On dokonuje tego sam, tak? Jeżeli ja ukradnę panu pieniądze i pójdę do sądu i sąd powie mi tak, pan mi ma zwrócić te pieniądze, to ja mam prawo pójść do pana do domu i odebrać sobie osobiście te pieniądze, czy ja będę uruchamiał państwo do tego, żeby te pieniądze odebrać. Tak to wygląda. Jeżeli chodzi o dzieci, przepraszam bardzo, jeżeli chodzi o dzieci, nie ma czasu na procedury, na czekanie na to, co się z tym dzieckiem może stać.
W świetle tych przesłanek, które pan redaktor przytoczył, warto by się zastanowić, czy przypadkiem ten Child Alert nie jest zbyt rzadko uruchamiany, ponieważ sytuacje porwań zdarzają się dużo częściej. Sytuacje zagrożenia życia i zdrowia dzieci również dużo częściej. Stąd ta moja jakby informacja o tym, że należy doprecyzować te warunki, bo te dwie przesłanki przytoczone dużo częściej są wypełniane niż tylko w tym przypadku.
To fakt, że od początku, kiedy Polska dołączyła do grona państw w 2013 roku. Od tego czasu system był w naszym kraju uruchomiony w trzech przypadkach. Ja już nie będę tych przypadków. To był ten związany z chłopcem, 10-letnim chłopcem Ibrahimem. To jest czwarty raz, kiedy uruchomiono go od 7 lat. Ale przejdźmy do tematu drugiego. Dziś w Gdańsku dojdzie do długo oczekiwanego spotkania rodziców ze Stowarzyszenia Odpowiedzialnych Gdańsk z władzami miasta Gdańska na temat wycofania programu seksualizacji młodzieży Zdrowe Love, jakie jaki będzie efekt tego spotkania, jeszcze nie wiemy, ale wiemy jedno, że program ten wciąż budzi dużo kontrowersji i zastrzeżeń. Co według Państwa jest najbardziej kontrowersyjnego w tym programie? A może jest to dyskusja podnoszona na wyrost?
Ile mamy czasu? A no, poruszył Pan bardzo szeroki
tyle,
temat.
Ile mamy, czyli...
Okej. Ta sprawa ma dwa aspekty. Pierwszy to jest ten, o którym Pan wspomniał, czyli moment wprowadzenia w Polsce, bo to nie tylko Gdańsk, ale i Warszawa, i Poznań. I z tego, co słyszałem, i Wrocław się do tego przymierza, i Kraków. Wprowadzenie edukacji seksualnej do szkół. Ma to taką stronę, że jest to dobrowolne. Musi wyrazić szkoła zgodę na to i musi wyrazić rodzic.
Czyli to jest pierwsza przesłanka dobra.
To jest dobra przesłanka, tak. Tylko, że my zapominamy o jednej rzeczy, że tak na dobrą sprawę niewielu rodziców wie, o co to w tym programie chodzi. A mam te informacje od radnej Cabaj, z którą rozmawiałem właśnie wczoraj, żeby mi przedstawiła stanowisko strony, która się bardzo mocno sprzeciwia wprowadzeniu edukacji seksualnej do szkoły. A druga sprawa to jest taka, że szkoła jako szkoła, szkoła umywa ręce. Szkoła po prostu zaprasza sobie prelegentów i ma z głowy edukację seksualną, a tak na dobrą sprawę tą edukacją seksualną powinni się zająć nauczyciele. I oni powinni być do tego przeszkoleni. I moje jest pytanie takie, czy my mamy kadry specjalnie przygotowane?
Ale jeszcze jest pewnie pytanie takie, czy rodzice nie powinni bardziej zaangażować się, przeczytać ze zrozumieniem te treści, no i podejmują ostateczną decyzję jednak rodzice, wysyłając dziecko do szkoły i do
ale to jest
na
taka,
tego typu zajęcia.
Ale to jest właśnie taka psychologia, tak? Rodzice przerzucają to na szkołę, szkoła przerzuca to na prelegentów. W momencie, kiedy ja zaczynałem swoje dorosłe życie, miałem 18 lat i zostałem wychowawcą na zimowisku, musiałem przejść 3-miesięczny kurs pedagogiczny, zakończony egzaminem.
Ale rozumiem, że są obawy, że osoby, które będą prowadziły, no albo już prowadzą, są nieprzygotowane.
Dokładnie.
Do tego,
tak? Czy one mają przygotowanie pedagogiczne, tak? Są wpuszczane do szkoły, czyli działają na terenie szkoły, zajmują się edukacją naszych dzieci. I o ile od naszych nauczycieli wymagany jest bardzo wysoki, tak? Bardzo wysoki poziom przygotowania zawodowego, który musi być rokrocznie uzupełniony o nowe elementy. To czy ci prelegenci, zwykle są to młodzi ludzie, ja rozumiem, że oni są bardzo ambitni, bardzo żywiołowi, że kierują się bardzo dobrymi chęciami, ale pytanie jest, czy oni są przygotowani.
Tak? To bardzo ważne pytanie, natomiast ja tutaj chciałbym posiłkować się również wypowiedzią wiceprezydenta Gdańska Piotra Kowalczuka, który między innymi w naszym radiu mówił, że prosił rodziców, aby zapoznali się z materiałami. Wszystkie są transparentne i dostępne na stronie miasta Gdańska. Zawsze są spotkania przed zajęciami. My w przypadku Zdrowe Love prowadzimy zajęcia dla uczniów szkół średnich. Ja zapoznałem się z tym programem, z tymi... Wybieram tylko fragmenty, więc proszę nie dziwić się, że nie mamy tyle czasu, żeby zająć się całym opisem tego programu. No ale znalazłem tam rzeczywiście i tutaj posiłkuję się wypowiedzią również pastora Pawła Bartosika z Ewangelicznego Kościoła Reformowanego, żeby nie być podejrzany, że promuje jedynie nurt katolicki. Na swoim blogu umieścił informację na temat gdańskiego programu Zdrowe Love i powiem Państwu, że włos mi się jeży na głowie, bo tam jest tak dużo elementów, które no, mnie jakby troszeczkę jako ojca dwójki dzieci niepokoją. Mógłbym Państwu tutaj zaproponować. Na przykład materiały do warsztatów, część piąta. Zademonstruj prawidłowe nakładanie i zdejmowanie prezerwatywy, mówiąc na każdym kroku, co robisz. Jeżeli okazało się, że prezerwatywa była uszkodzona lub ześlizgnęła się, można zastosować tak zwaną antykoncepcję po. Takich sytuacji tutaj znalazłem bardzo wiele. To jest jedna z wielu. No ktoś może powiedzieć, że to, no przecież, no właśnie, co w takich sytuacjach? To jest, jak Państwu chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, tylko fragment oczywiście, jeden z wielu, ale czy to jest dobry kierunek myślenia, dobry kierunek edukacji seksualnej dzieci?
Ja myślę, że żadne z nas, jak tu siedzimy we troje, nie ma takich kompetencji, żeby powiedzieć, czy program jest dobry i czy to jest właściwe, czy nie. Mogę uciec się do tego, że dzisiaj mamy święto nauki polskiej, tak? Nauka to wiedza. Nauka to ta wysoka, o której pan redaktor tutaj mówił, przytaczając wybitnych Polaków i Polki. Natomiast nauka to jest też elementarna wiedza na temat funkcjonowania w świecie. Człowiek jest istotą seksualną i czy nam się to podoba, czy nie, seks jest po prostu wpisany w naszą naturę. W związku z czym sami panowie pewnie obserwujecie na co dzień, jak wiele zła przynosi brak edukacji seksualnej, jak wiele szkód dla funkcjonowania grup społecznych, całych społeczeństw przynosi brak wiedzy o antykoncepcji. Ja nie wchodzę tu w dywagacje dotyczące, która antykoncepcja jest właściwa, która nie, bo to już jest jakby sumienie każdego człowieka, tak? I co z tym robi, co nie. Natomiast uważam, że ogromnym złem jest brak edukacji. I myślę, że można na pewno dyskutować o formie zapisu, tak? Można dyskutować o narzędziach, jakie zostały użyte, o ćwiczeniach, które są proponowane. Natomiast pytanie, czy edukować seksualnie, czy nie, tym bardziej osoby, tak jak pan redaktor powiedział, młodzież szkół średnich, czyli tę, która często inicjację seksualną ma już za sobą, jest pytaniem o to, czy wrócić do epoki kamienia łupanego.
No dobrze, ale na przykład program Zdrowe Love, materiał do warsztatów, część 6, strona 1. Każda osoba może określić swoją orientację seksualną w całkowicie niepowtarzalny sposób, zupełnie wyjątkowym określeniem.
Zgadzam się z panią. Absolutnie. Pod każdym względem. Tylko moje pytanie idzie dalej. I powtórzę właściwie jeszcze raz moje pytanie. Kto ma to robić?
Czy a my kto uczy jesteśmy w szkołach matematyki i polskiego? Czy każdy polonista jest świetnym fachowcem? Proszę państwa, na pewno należy zadbać o właściwy dobór kadr, tak? Tak jak mówię, pytań, na które należy znaleźć odpowiedzi, jest naprawdę bardzo dużo. Sama edukacja, tak. W jaki sposób, przez kogo prowadzona? Tu rzeczywiście spierajmy się, wybierajmy najlepszych ekspertów, bo sytuacja też jest trochę kuriozalna, tak? Panowie tu mówicie, że rodzice jakby mogą decydować. Oczywiście, że tak, ale często jest tak, że rodzice buntują się przeciwko programowi, nawet go nie znając, bo jeśli rozmowa jest na argumenty, to owszem, można ją prowadzić, natomiast jeśli użyje się słowa takiego jak pan redaktor na początku, że mówi się o seksualizacji dzieci, to nie jest program seksualizacji, to jest program edukacji seksualnej. Na pewno może wymagać korekty. Proszę zobaczyć, jak często zmieniają się podręczniki do historii, do języka polskiego. Przecież dziś nie używamy elementarzy wypracowanych 20 lat temu. Tak więc pewnie materiały służące tej edukacji również będą podlegały poprawkom, zmianom, będą ewoluowały. Natomiast myślę sobie, że nie możemy zabrać również szansy młodym ludziom dowiedzenia się w sposób bardzo profesjonalny, jak z tą seksualnością człowieka jest.
Ale jest coś takiego, jak odpowiedzialność ludzi dorosłych.
Rodzice często nie chcą rozmawiać z młodzieżą na tematy seksualne. I skąd ta młodzież ma się dowiadywać? Prawda? Więc trzeba wyważyć, proszę państwa. Przesada w żadną stronę nie jest właściwa.
Czyli
ani
apel
brak
do
wiedzy,
rodziców,
ani zbytnie przesadzanie, jak najbardziej.
Apel do rodziców, nauczycieli o odpowiedzialność. Jeżeli nie będziemy jako dorośli odpowiedzialni w stosunku do swoich dzieci, no to pewnie będziemy mieli z tym kłopot. I wtedy wyjaśnienia, młody człowiek, wyjaśnienie na temat tej, o której mówimy, będzie szukał zupełnie gdzie indziej.
Nie ale u ekspertów, edukacja tylko seksualna to nie jest Ferdydurkę Gombrowicza, naprawdę. To nasze dziecko nieumiejętnie wprowadzone w temat przez ludzi nieprzygotowanych. Nie można potem go odstawić na półkę, tak jak książki Gombrowicza. Naprawdę, proszę państwa, ja jestem naprawdę za. Jestem za całym tym tematem, omówieniu o tym temacie i wdrażanie w życie tego tematu. Tylko bardzo proszę, róbmy to krok po kroku. Róbmy to z głową. Mamy dzisiaj Dzień Nauki Polskiej. Proszę o przygotowanie całościowego programu i przygotowanie ludzi, którzy ten program wdrożą w życie, bo tak naprawdę i to jest drugi. Nie łudźmy się, proszę państwa. To nie ma nic wspólnego z edukacją seksualną.
No tu są dwa głosy. Oczywiście ten program jest opracowany. My zachęcamy Państwa do tego, żebyście sięgnęli. Jednak mimo wszystko, mimo tego, że on już trwa, sięgnęli do treści, do zawartości, konsultowali to na bieżąco z nauczycielami, byli odpowiedzialni za edukację również seksualną swoich dzieci. Bo jeśli w tym wyjątkowym dniu, o którym dzisiaj mówimy, tak pięknym dniu, nie będziemy do tego sięgać, no to będziemy tylko się wzajemnie przepychać jakimiś oskarżeniami, że ktoś chce nas wprowadzić w błąd albo wyedukować nie w takim kierunku, w jakim sobie tego życzymy nasze dzieci, a to przecież nie o to chodzi.
Proszę Państwa, ja obawiam się innej rzeczy, żeby nie doszło do takiej sytuacji jak w zeszłym roku w Wielkiej Brytanii, gdzie w jednej ze szkół w północnej Anglii dyrekcja szkoły postanowiła w myśl poprawności politycznej, a dla mnie to żadna poprawność polityczna, tylko zwykły marksizm, ujednolicić strój swoich uczniów. Czyli ten strój miał się składać ze spodni, marynarki, koszuli i krawata. I wszystkie dzieci, wszystkie chłopcy, dziewczynki miały przyjść, pojawić się danego dnia w szkole. Rodzice, którzy wypuścili swoje dzieci, swoje córki w spódnicach, zostały niewpuszczone i zawieszone w prawach ucznia.
Do tematu na pewno będziemy wracać. Moimi i Państwa gośćmi byli dzisiaj dr Małgorzata Niemkiewicz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku, i Maciej Łucarz, aktor i pisarz i podróżnik. Bardzo dziękuję za to spotkanie i refleksje na tematy ważne. Andrzej Urbański, Radio Gdańsk.
Dziękuję.
Dziękujemy.
Radio Gdańsk.